Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetnar. Serdecznie witam Państwa i zapraszam do dzisiejszych rozmów niedokończonych w ten niedzielny wieczór. I witam naszego gościa, jest nim pan profesor, doktor habilitowany Andrzej Kochański. Witamy panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest pan specjalistą genetyki klinicznej i laboratoryjnej. I taki też nasz temat, drodzy Państwo, genetyka, co nam daje, a co zabiera. I spróbujemy z panem profesorem zgłębić ten temat, bardzo, myślę, frapujący, na czasie, aktualny. I zacznę tak, panie profesorze, James Watson, ten, który wyjaśnił strukturę DNA w latach 50. z innym jeszcze naukowcem, powiedział kiedyś tak: zwykliśmy myśleć, że nasze przeznaczenie było zapisane w gwiazdach. Teraz wiemy, że w dużej mierze jest ono w naszych genach. Czyli patrzymy w geny, tam jest wszystko o nas, cała prawda, i wiemy, co będzie z nami, patrząc w nasze geny. I to mówił ekspert genetyk James Watson. Co pan na to, panie profesorze?
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że w żaden sposób trudno mi jest komentować słowa Jamesa Watsona, ale pamiętajmy, że Watson troszeczkę w innym czasie to mówił i faktycznie, kiedy te nadzieje się bardzo, bardzo obudziły, no to jest ten rok 1953, genetyka wraca jakby, wraca do opinii, wraca do świata, tak można powiedzieć, bo ma za sobą tą bardzo niechlubną kartę eugeniki z czasów II wojny światowej. No trzeba powiedzieć, że tuż po wojnie, II wojnie światowej, w zasadzie nikt nie chce o genetyce specjalnie mówić, no ale przychodzi rzeczywiście ten przełom, 1953 rok, publikacja bodajże w Nature i podająca pierwszą strukturę kwasów nukleinowych i faktycznie przełom. Nam się wszystkim, znaczy wtedy nie nam, ale wtedy wszystkim wydawało się, że w helisie DNA, które jeszcze wtedy nie znano, bo to na to trzeba było jeszcze poczekać, na ten zapis informacji genetycznej, zapisane jest naprawdę bardzo wiele.
Tak, helisa DNA? Wyjaśnijmy, czyli co to jest?
To jest ta podwójna struktura, kwas nukleinowy, ta spirala, która jest taka w zasadzie nawet wszędobylska w tej chwili, którą można nawet spotkać. Czasami uśmiecham, bo na kremach można spotkać, w produktach kosmetycznych w zasadzie wszystko jest genetyczne. To jest swoją drogą, proszę ojca, dosyć zabawne, jak czasami nawet politycy mówią, mamy to w genach i w ten sposób tak,
te geny
tak zrobiły niesamowitą karierę, przynajmniej medialną. Natomiast wtedy rzeczywiście wydawało się, że helisa będzie taka jak gwiazdy. No ale tutaj od razu się budzi pewna niepokojąca rzecz, że ta wiedza tajemna zapisana w gwiazdach była przedmiotem zainteresowania i nie tylko zainteresowania, ale też, zdaje się, dużych dochodów astrologów i astrologii. Właśnie nie astronomii, a astrologii. I tutaj od samego początku to, czym się tak bardzo zajmuje genetyka kliniczna, lekarze genetycy, to jest właśnie ta analogia, żebyśmy zajmowali się astronomią, a nie astrologią. Czyli żebyśmy nie zamieniali genetyki we wróżbiarstwo. Żebyśmy właśnie nie mówili o ludzkim losie zapisanym w genach, tylko faktycznie używali genetyki tam, gdzie możemy jej użyć, tam, gdzie możemy kompetentnie po prostu ją zastosować. Bo to jest istota tej skądinąd wspaniałej nauki,
która się cały czas rozwija. 60 lat po Watsonie, po tym jego odkryciu, rok 2003 mamy, kiedy dwie niezależne grupy badaczy odkryły sekwencję genomu ludzkiego. Kolejny przełom w genetyce. I wtedy pojawiły się takie głosy, publikacje różne, że oto przed nami nadchodzi epoka ludzi zdrowych, nieobciążonych żadnymi chorobami. Choroby nie mają szans w tym momencie. Już mamy człowieka rozpracowanego na czynniki pierwsze. A tymczasem jak to wygląda? Te nadzieje tutaj, one są piękne i szczytne, ale...
Muszę się zwierzyć, że sam swego czasu uległem tej iluzji jeszcze jako student szóstego roku Akademii Medycznej w Poznaniu, kiedy przyszedłem do mojej mamy, internistki, i powiedziałem jej: mamo, ty leczysz ludzi takimi starodawnymi metodami, ja będę leczył ludzi genami. I dzisiaj nawet trudno mi jest do tego się przyznać, po prostu jaki byłem głupi. Ale na szczęście to było wiele, wiele lat temu. Tutaj, mówiąc już o tym bardziej serio, nie możemy pomylić jakby dwóch rzeczy. Odczytanie Helisy punkt po punkcie, zasada po zasadzie, takie chemiczne, to jest jedno. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy Pana Tadeusza przeczytali litera po literze. I to jest odczytanie genomu. Natomiast zrozumienie tego, co tam jest zapisane, to jest tak, jakbyśmy Pana Tadeusza zrozumieli, dowiedzieli się wszystkiego, łącznie z tymi słowami, których dzisiaj jeszcze
co
tam
autor
nie
miał na myśli.
Co autor miał na myśli, co chciał powiedzieć. Więc tutaj różnica jest ogromna, bo rzeczywiście można tę księgę życia czytać na bardzo wiele sposobów, ale jak początkującemu w polszczyźnie, powiedzmy, no powiem Chińczykowi, damy do przeczytania Pana Tadeusza i zapytamy go z pewnym zasobem słów, co to samo dotyczy oczywiście przejścia na chiński w drugą stronę, co autor chciał powiedzieć, to myślę, że może być to bardzo zabawne. W związku z tym my jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że my mniej więcej wiemy, co znajduje się w 3% naszej informacji genetycznej. 3%. A 97% swego czasu genetycy nawet byli tacy odważni, może bardziej dowcipni niż odważni, te 97% nazywali tak zwanym śmieciowym DNA. No to jeżeli 97% naszej informacji to ma być śmieciowe DNA, no to ja gratuluję faktycznie poczucia humoru, bo tylko tak mogę to skwitować. My wiemy, że to nie jest śmieciowe DNA. My znamy te 3%, a te 97% to jest wielka zagadka. Niewykluczone, że oczywiście mówiąc w pewnym uproszczeniu, że te 97% reguluje tymi 3%. Więc my tak naprawdę jesteśmy strasznie daleko od poznania funkcji ludzkiego genomu, chociaż przeczytaliśmy go literkę po literce i dokładnie. I teraz w 2022 roku była ostatnia wersja przedstawiona tejże struktury i ona jest jeszcze dokładniejsza. Z każdą wersją jest dokładniejsza, to jest lepiej zrobione, coraz jest mniej błędów, coraz doskonalsze są te odczyty, tak bym powiedział. Natomiast od odczytu do funkcji, no, droga jest daleka, także myślę, że genetycy jeszcze przez kilka pokoleń będą mieli co robić.
Gdyby ktoś miał zamiar otrzymać Nagrodę Nobla z naszych radiosłuchaczy, to polecamy, niech się zajmie genetyką, to ma wielkie szanse, aby tak się stało właśnie.
Ja myślę, że tak, że to jest bardzo dobry pomysł. Proszę ojca, że jeżeli ktoś się zajmie genetyką i odczytaniem tych kilku procent z tych 97%, to jest przepis na Nagrodę Nobla. Zresztą tutaj żartujemy, ale zobaczmy, Nagroda Nobla z medycyny ostatnia, to jest przecież nagroda za genom Neandertalczyka. Za genom Neandertalczyka.
Archeologia genetyczna.
Archeologia genetyczna. Zdumiewająca archeologia genetyczna. To jest nieprawdopodobne, że można posługując się takim materiałem, który przeleżał tysiące lat w jakichś jaskiniach, to są kostki, to są fragmenty kości, że można z tego zrekonstruować genom całego człowieka i powiedzieć, jaki on miał kolor włosów, no to pokazuje, czym jest genetyka, jak potrafi poskładać z maleńkich kawałeczków tą wielką całość. Ona rzeczywiście dzisiaj jest na takim, już na takim poziomie. Także na pewno w genetyce jest jeszcze zarezerwowane wiele miejsc dla Nagrody Nobla, choć oczywiście przekonamy się.
Tak. Czy jest możliwy taki park jurajski, stworzenie z dinozaurami odtworzonymi genetycznie?
Tu obawiam się, że może być problem, żebyśmy po prostu do tego doszli, że z tej struktury genetycznej otrzymamy te fantastyczne zwierzęta, które będą biegały, ryczały. To jest science fiction. Natomiast dlatego, że ta cała obróbka molekularna tej helisy, no niestety mamy to, to jest tajemnicą, także no niestety chyba jesteśmy zdani na rekonstrukcję, na wyobraźnię artystów, na dobre pomysły artystyczne. Chyba tego nie odtworzymy.
Licencja poetyka.
Tak.
Panie profesorze, wracając już do tej sfery bardziej realnej i poważniejszej, co możemy odczytać z naszego DNA? Znaczy, chcę zapytać o coś innego. Mianowicie, ponieważ dzisiaj jest bardzo dość modne, powiedzmy tak, badania genetyczne. Można sobie zamówić w internecie jakieś pakiety do domu, można otrzymać pakiet przebadaj się genetycznie. Też to jest umotywowane, poznasz swoje choroby, czy podatności na pewne choroby inne. No jakoś to ma to sens, tak? Ale czy to nie jest zbyt proste, żeby było prawdziwe? Tak spytam, czy to nie jest jakieś pójście na skróty? Co nam daje poznanie DNA i czy te konkretnie, to co mamy na rynku, w Polsce też, ten rynek się rozwija dość dynamicznie, czy jest to wiarygodne, czy trzeba na to jednak raczej ostrożnie do tego podchodzić?
Ojciec zadał pytanie, na które można byłoby napisać książkę 500-1000 stron. Dlatego, że odpowiedź jest, nie ma jednej odpowiedzi. Są takie zagadnienia, które rzeczywiście bardzo dobrze możemy opisać językiem genetyki. Są takie zagadnienia. No tutaj chociażbym powiedziałbym o ogromnym postępie onkogenetyki. No tam się dzieją rzeczy fantastyczne, gdzie genetyka cukurs przyszła patomorfologii, czyli badaniom mikroskopowym. No tutaj to jest w ogóle coś niesamowitego. Miałem ten zaszczyt pracować w Instytucie Onkologii na Ursynowie.
Badania podatności
na choroby nowotworowe. Ogromne możliwości obecnie ma genetyka w kardiologii, do tego stopnia, że ona już nawet nazywa się kardiogenetyką. Kardiolodzy też miałem okazję obserwować to w Instytucie Kardiologii w Aninie. Kardiolodzy zupełnie rewelacyjnie zastosowali genetykę. I takich rewelacyjnych zastosowań genetyki w hematologii, kardiologii, w szeroko rozumianej onkologii, ale również w neurologii. To jest bliska mi bardzo dziedzina, czyli neurogenetyka, bo właściwie trudnie się na co dzień pewnym wybranym obszarem neurogenetyki. I tutaj rzeczywiście możemy mówić o dużej medycynie, dużej nauce, dużych osiągnięciach. Ale ojciec powiedział też w tym swoim pytaniu, zapytał o te kwestie dotyczące przewidywania pewnych innych cech. No i tutaj to już niestety nie ma nic wspólnego z prawdziwą nauką, z medycyną, z biologią. To już jest wykorzystanie nauki w charakterze pewnej paranauki, pseudonauki, czy nawet bym powiedział po prostu pewnych działań takich, działań, które no, nie mają właśnie z nauką czy z medycyną wiele wspólnego. I tutaj trzeba byłoby naszych widzów i słuchaczy właśnie uczulić, żeby nie podejmowali takiego, pozwolę sobie nawet użyć takiego określenia, takiej zabawy, zabawy z genetyką. To znaczy nie powierzajmy naszych genów, naszej informacji genetycznej ludziom, którzy nie są profesjonalistami. Bo niewątpliwie te wielkie osiągnięcia, o których powiedziałem na początku w medycynie, one później na nie cieniem rzuca się właśnie takie prognozowanie tego, czego ojciec zaczął, nasz los zapisany w gwiazdach, w genach, takie bardzo, bardzo, bardzo modne. Nie możemy tego łączyć i musimy na to zwrócić uwagę. Musimy zawsze, zawsze na to zwracać uwagę.
Wiemy, że choroby wykryte wcześniej, wiemy, mają szansę na bycie wręcz wyleczonymi, czy jest to jakoś do opanowania przez medycynę, stąd ta wczesna stadia. Tutaj chcę zapytać też, zanim wejdziemy w te inne wątki, kwestia badań prenatalnych, bo to jest też, myślę, ważny aspekt dzisiejszej medycyny. Jak to wygląda? Można ustrzec dziecko przed chorobami, które można już wyleczyć na tym etapie, ale czy to nie otwiera też możliwości ryzyka równocześnie selekcji dzieci, które są będą zdrowsze albo chore?
Tak. I teraz rzeczywiście, już proszę ojca, przechodzimy do zagadnień niezwykle poważnych. Jeżeli chodzi o badania prenatalne, to one realizowane jako część medycyny prenatalnej są czymś bardzo potrzebnym. Są czymś bardzo potrzebnym, bo wystarczy sięgnąć do podręczników, ale właśnie chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy, widzów na to, do podręczników medycyny prenatalnej czy medycyny płodu. Takie w tej chwili publikacje się już pokazują i tam widzimy bardzo ścisłe sprzężenie diagnostyki prenatalnej z interwencją terapeutyczną. I ten dział medycyny rozwija się całkiem nieźle. On również rozwija się dobrze w Polsce. Więc na pewno badania prenatalne są narzędziem diagnostyki. Mówimy o diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych. I w niektórych przypadkach, aczkolwiek trzeba przyznać, że to jest bardzo rzadko, bardzo rzadko, istnieje możliwość interwencji terapeutycznej. Istnieje możliwość i chcielibyśmy, żeby to szło w tym kierunku. No ale chcielibyśmy. To nie idzie zdecydowanie w tym kierunku, bo jak spojrzymy chociażby na mapę Europy, to zauważymy, że na przykład liczba dzieci z zespołem Downa, z trisomią 21 pary chromosomów. W poszczególnych krajach, to nie jest jednakowe liczby dla każdego kraju, ale w poszczególnych krajach jest coraz mniejsza. Ulega redukcja narodzin dzieci z zespołem Down. Jesteśmy w stanie określić to, ile dzieci z trisomią 21 może się urodzić, bo to jest dosyć dobrze do określenia, nie takie trudne ze względu na zależność od wieku matki. To jest do zrobienia. I my, porównując te dane, które są które są z oczekiwanymi, widzimy tą redukcję. I niewątpliwie jest to skutkiem tego, o czym ojciec powiedział, czyli selekcji. Bo gdybyśmy na przykład poszli w tym kierunku, że dzisiaj możemy trisomię 21 pary chromosomów wykryć bardzo szybko, na bardzo wczesnym etapie ciąży, a to stwarza potencjalnie okno terapeutyczne. My lubimy to pojęcie okno terapeutyczne, ten czas, który można było już w życiu prenatalnym podać pewne środki matce do tego, żeby zmniejszyć skutki tej choroby. Ale jak patrzymy na literaturę w zespole Downa, to ostatnio niedawno miałem okazję, przygotowując się do konferencji poświęconej zespołowi Downa, zrobić przegląd literatury, to nie widać tam, takich bardzo obiecujących postępów w tym kierunku. Jest dużo badań, ale tak, żebyśmy powiedzieli, że jest jakiś wiodący nurt, który rzeczywiście połączyłby diagnostykę prenatalną z medycyną prenatalną, no to muszę powiedzieć, że przynajmniej mnie nie udało się jak dotąd tego zauważyć. Czyli muszę z ogromnym smutkiem przyznać, że ten nurt, który się rozwija, jest nurtem selekcyjnym. To tak jest. I tutaj trwa bardzo, bardzo nierówna walka, bo nie muszę chyba dużo o tym mówić, że ten nurt terapeutyczny, no to jest sztuka, to jest coś bardzo trudnego do zrobienia. No selekcja, żeby, a nazwijmy w zasadzie rzecz po imieniu, zabijanie dzieci, nie jest żadną sztuką. To nie jest żadna sztuka. To nie są umiejętności, które można porównać z tymi, które ludzie włożyli pracę w poznanie terapii genowej, na przykład w zaniku rdzeniowym mięśni, prawda? Tych rzeczy nie da się porównać. To jest tak, jakbyśmy z jaskini przeprowadzili się do wspaniałego pałacu. Także w tym ujęciu, no niestety bardzo silny wciąż jest ten nurt.
Czy brak tego związku, o którym pan wspomniał, tego pomiędzy diagnostyką prenatalną a medycyną prenatalną, on nie wynika, tak rozumie pana słowa, nie tyle z trudności choroby, którą mamy przed sobą, którą trzeba się zmierzyć, co raczej z pójścia na, no nie wiem, na łatwiznę, żeby użyć kolokwializmu, że łatwiej jest jednak usunąć dziecko, zabić dziecko, niż podjąć się leczenia, czy znaleźć sposoby leczenia prenatalnego dziecka z trisomią, tak?
Proszę ojca, i z tego, dlatego, że niewątpliwie problem, jakim jest biologiczny trisomia 21 pary chromosomów, jest niezwykłym wyzwaniem dla genetyki, dla biotechnologii. Ale to nie oznacza, że nie należy tego nurtu rozwijać. Ja tylko przypomnę, że tak długo jak orędownikiem sprawy ludzi, dzieci, ale osób również dorosłych z zespołem Downa był francuski uczony profesor Lejeune, tak długo rzeczywiście, no powiedziałbym, jakby był inny rozmach, inne spojrzenie na to zagadnienie. W tej chwili trudno zauważyć jakiś ośrodek taki wiodący, koordynujący, który by szerzej zajął się tym problemem, ja tylko może powiem w ten sposób, że do niedawna, naprawdę kilkanaście jeszcze lat temu, kilka lat temu, terapia rdzeniowego zaniku mięśni to było coś zupełnie, no praktycznie, o czym mówiono tylko w odniesieniu do badań na modelach zwierzęcych. I to nagle wybuchło. Jak pojawił się pierwszy lek, pojawił się następny lek, nagle te leki zaczęły być rejestrowane i okazało się, że choroba opisana ponad 100 lat temu, o której zaczynało się pisać, że jest chorobą nieuleczalną, nagle okazało się, że jest chorobą uleczalną. Włożono w to ogromny wysiłek. To jest kwestia tego, jaki wysiłek włożymy w badania nad terapią. Natomiast niewątpliwie to, co ojciec powiedział, ten pierwszy nurt, którego nigdy nie nazwę nurtem medycznym i zawsze go będę zaliczał do czarnej medycyny, ten pierwszy nurt, no nie ma takich przeszkód, bo nie są przed nim stawiane takie wymagania. Tylko zwróćmy również uwagę na to, że ten drugi nurt, to znaczy nurt terapeutyczny, rozwija całą medycynę. Bo te rozwiązania są tak fantastycznie nowoczesne, że one zaczynają owocować w innych obszarach medycyny. Więc my, zajmując się tymi najtrudniejszymi terapiami, jednocześnie jakby otwieramy okna dla w ogóle rozwoju medycyny. O, powiedziałbym tak, dla rozwoju medycyny.
Panie profesorze, czy przewiduje pan taki proces w medycynie w najbliższej przyszłości, jakiejś przewidywalnej przyszłości, że że kolejne choroby będą, staną się uleczalne, które dotąd były nieuleczalne. Medycyna, genetyka się rozwija już dynamicznie w ostatnich latach. Ona jest dość droga, jednak mimo wszystko. To jest taka też terapia szyta na miarę, tak to można chyba powiedzieć. Jakie są perspektywy przed genetyką? Chodzi mi o te choroby właśnie dotąd nieuleczalne. Czy to jest jakaś, mamy w zasięgu ręki gdzieś w horyzoncie czasowym rozsądnym takie właśnie metodologie, które by metody pozwoliły zająć, nie wiem, nowotwory czy inne, nie wiem, choroby?
Wydaje się, tak jak już powiedziałem, po sukcesach terapii genowej, które w tej chwili widzimy, no to wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak, bo ja bym, wracając do terapii genowej, której zresztą trzeba powiedzieć, że odkrywcą, twórcą był Polak, profesor Szybalski. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale ona miała taki czas swojego pierwszego rozkwitu i takiego zachwytu nad terapią genową i niestety doszło do tragedii, śmierć młodego człowieka, pana Gelsingera, która spowodowała, że nad terapią genową właściwie tak, chyba trzeba tak powiedzieć, zawisły ciemne chmury. I to trochę trwało, muszę powiedzieć, jak terapia genowa jakby wyszła z centrum genetyki. Gdzieś stosowano je na peryferiach w przypadku chorób, w których już nie było szans na jakiekolwiek inne leczenie, to tam dopuszczano pewne próby z terapią genową i nagle ona wybuchła właśnie w niektórych chorobach genetycznie uwarunkowanych. I to oznacza, że jeżeli można niwelować skutki działania mutacji w jednym genie, to można w drugim, trzecim i dziesiątym. Oczywiście nie wszystkich. Czyli co się stało tak naprawdę z terapią genową? Terapia genowa wyszła z uniwersytetu, wyszła z akademii i weszła do przemysłu. To jest ten niezwykły skok, który się dokonał. Czyli weszliśmy w okres terapii genowych. Ojciec powiedział, że one są, owszem, one są bardzo, bardzo, bardzo drogie, ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że początkowo sekwencjonowanie ludzkiego genomu to były sumy astronomiczne. Dzisiaj sekwencjonowanie ludzkiego genomu wykonuje się w zasadzie dość często. I nie dotyczy to tylko pojedynczych ludzi, tak jak było na początku. Także ta technologia będzie coraz bardziej się upowszechniała, niewątpliwie. Czy to obejmie wszystkie choroby genetycznie uwarunkowane, których są tysiące? Trudno powiedzieć, ale to dzisiaj już jest leczenie, prawda? To już nie są metody terapii eksperymentalnej. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, że to dzieje się również w Polsce. My to widzimy. Wydłuża się w neurologii na przykład lista chorób genetycznie uwarunkowanych, neurologicznych, które zaczyna się neuropediatrii, które zaczyna się leczyć po prostu. To nie musi być terapia genowa. Dlaczego? Mogą być zupełnie inne sposoby. My leczymy choroby genetycznie uwarunkowane również objawowo. Terapia genowa jest jakby takim najbardziej nowoczesnym podejściem, ale które pewnie nie będzie miało zastosowania wszędzie i zawsze. Natomiast wydaje mi się, że kluczowa jest zmiana mentalności. Kluczowa, żebyśmy przestali traktować choroby genetycznie uwarunkowane, łączyć je, żeby to nie był synonim nieuleczalności. To są choroby po prostu genetycznie uwarunkowane. Nic tak naprawdę specjalnego w nich nie ma. I chorych trzeba, leczymy chorych, nie leczymy choroby. I chorych trzeba leczyć tak, jak możemy leczyć, tak jak umiemy leczyć. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład na obrazach dawnych mistrzów widzimy, że dzieci z zespołem Downa były w klasztorach. Były malowane przez malarzy. Więc nawet wtedy, kiedy medycyna miała no, nieporównywalnie mniejsze możliwości, nie traktowała dzieci, które mają trisomię 21 pary chromosomów, jako chorych, innych, odrębnych, tylko włączała je w krąg szeroko pojętego życia społecznego. Wieki temu. Więc to nie jest nasze odkrycie. I my tylko musimy tym śladem podążać, starając się trzymać jak najdalej od eugeniki. To nie będzie źle.
Takim tematem, który w kwestii genetyki wzbudza zarówno wiele i nadziei, ale też i obaw czy emocji, jest kwestia modyfikacji genetycznych. Tutaj mówimy i o zwierzętach, ale też i o ludziach, czy o roślinach, tak. Szeroko tak na to nawet spójrzmy. My korzystamy, nawet nie wiedząc tego, z różnych produktów zmodyfikowanych genetycznie, choćby insulina przecież, tak, ale czy wiemy na przykład, jakie skutki długofalowe przynoszą nawet choćby terapie genetyczne, tutaj przez pana profesora wspomniane. Czy mamy taką perspektywę, ponieważ jest to dość młoda dziedzina nauki, genetyka, perspektywę długofalową, jaka ta ingerencja w tym poziomie, wymiarze genetycznym przynosi skutki długofalowe? Czy możemy coś o tym powiedzieć?
Tutaj ojciec dotknął bardzo poważnej kwestii, bo faktycznie czas obserwacji jest bardzo krótki. Czas obserwacji jest bardzo krótki i w ogóle proszę zobaczyć, że genetyka jest bardzo młodą nauką. Ona w 50. roku nie pojawiła się w medycynie. To były początki. Ona tak zaczęła bardzo się rozrastać w medycynie 20-30 lat temu. A jeśli chodzi już o terapie genowe, no to są ostatnie lata. To jest, trzeba stosować te terapie ze względu na to, że nie widzimy innego sposobu leczenia. Ale niewątpliwie musimy o tym pamiętać, że o skutkach no, zawsze zadecyduje obserwacja. I ta obserwacja długofalowa. Na razie nie widzimy jakichś wyjątkowo negatywnych zjawisk, no bo pamiętajmy o tym, że te podejścia terapeutyczne, one jednak zostały przetestowane w modelach laboratoryjnych. To nie jest tak, że to zrobiono od razu, zastosowano w terapii. Także to są preparaty, które no, nie budzą większych obaw. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest, którą ojciec dotknął, kwestia jedna to jest leczenia, a druga modyfikacji genetycznej. I tu musimy być już bardzo ostrożni. Tu musimy być już bardzo ostrożni, bo tego naprawdę nie wiemy. I tutaj niektórzy próbują nas przekonać, że tak kochają ludzkość i są w ogóle tak troskliwi i pełni miłości do ludzkości, że chcieliby ją ulepszać, ale tutaj nie możemy dać się zwieść. Byli już tacy, którzy próbowali ulepszać ludzkość innymi sposobami i w zasadzie co jakiś czas pojawia się ktoś taki, kto ma pomysł na ulepszenie ludzkości. Jak dotąd to nikomu się nie udało, jeśli chodzi o ludzi. Natomiast te podejścia biotechnologiczne trzeba bardzo, bardzo ostrożnie podejść do nich, jeżeli mówimy w kwestii ulepszania, modyfikacji, jeżeli wychodzimy z leczenia, prawda? To jest zupełnie, zupełnie coś innego i tu trzeba zachować szczególną ostrożność, żeby temu nie ulec. Bo tutaj bardzo niewiele tak naprawdę wiemy. Te metody są bardzo niedoskonałe. A poza tym wracam do początku naszej rozmowy. Genom nie został poznany. Ci, którzy mówią, że genom został poznany, są w błędzie. Genom został odczytany. A 3% informacji zawartej w genomie człowieka, może to będzie 4%, jak ktoś już tak bardzo chce, ale na pewno lwia część genomu, jej funkcja jest nieznana. jej funkcja. W związku z tym bądźmy ostrożni, bo to przypomina taką troszeczkę coś takiego, jakbyśmy weszli do domu, nie będąc ekspertami od budownictwa i na przykład chcąc poprawić ten dom, zabrali się za wyburzanie różnych ścianek, nie zważając na to, czy to jest ściana nośna, czy to jest jakaś nieznaczna, nie znam się na budownictwie, ściana, no nie można burzyć, nie można modyfikować domu, skoro się nie zna jego planu, prawda? I tu sytuacja jest podobna. To nie jest prosta rzecz, jak niektórzy próbują powiedzieć, wyjmijmy jeden trybik, jeden gen, zamieńmy go innym genem, zastąpmy go, będzie dobrze działało. Genom to nie jest zegarek. Genom to jest tajemnica, którą my dopiero powolutku zaczynamy poznawać.
Aczkolwiek są fascynaci genetyki, w takim sensie ideologicznym, chcę powiedzieć, transhumanizm tutaj, cała ta koncepcja, tak, ulepszania człowieka, gatunku, tak, ludzkiego. Tak. Tutaj jest gdzieś taka pokusa wejścia w taki wymiar ideologiczny, jeśli chodzi o genetykę, istnieje.
Bardzo, bardzo właśnie bym przestrzegał przed stosowaniem genetyki w podejściu do transhumanizmu, dlatego że z tą literaturą, którą się zetknąłem, to muszę powiedzieć, że czasami to budzi uśmiech, a czasami zażenowanie. Jeśli filozof pisze o tym, że będzie poprawiał gen uczciwości, albo będzie poprawiał, nawet powstało takie pojęcie cnót genetycznych, że po co kształcić człowieka w jego cnotach, skoro można poprawiać jego cnoty biologicznie, genetycznie
zaprogramować.
To są bzdury. To są straszne bzdury. To jest chora ideologia. Z tym nawet nie powinno się dyskutować. Mnie nawet boli to, kiedy ktoś próbuje właśnie włączyć do poważnej dyskusji, połączyć na przykład ideę poważnej filozofii, poważnych systemów filozoficznych z systemem, który nawet dobrze nie zdefiniował pojęć. Nie ulegajmy temu. Nie ma czegoś takiego jak gen zła, jak gen morderstwa, jak gen niewierności. Takich rzeczy nie ma. W związku z tym przynajmniej genetyka ich nie zna. Dzisiejsza genetyka ich nie zna. W związku z tym nie próbujmy operować terminami, które nie mają odniesienia do rzeczywistości. Bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy się zastanawiali nad naszym losem w tym studio, kiedy nie byłoby tu siły grawitacji. To jest bardzo ciekawe rozważanie, tylko zupełnie z innego obszaru, prawda? Więc tutaj transhumanizm jest bardzo, bardzo słabiutki, jeśli chodzi o genetykę. Na poziomie pojęciowym. Ja bym oczekiwał, żeby zdefiniowano rzetelnie pojęcia i nie przypisywano genetyce spraw, którymi ona się nie zajmuje. No bo nie ma tutaj za bardzo nawet płaszczyzny do rozmowy.
Panie profesorze, czas na naszych telewizów, radiosłuchaczy, na zaproszenie. Poszerzamy, drodzy państwo, grono dyskutantów. Czekamy na państwa telefony. Oto one, przypomnę. A mówimy o genetyce, co nam daje, co nam zabiera. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Kochański, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej. I prosimy o państwa pytania i głosy. Oto nasze numery telefonów. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 i 536 600 400, a dla telewidzów i słuchaczy z zagranicy numery następujące 56 657 0013 i 56 657 0014, a wcześniej jeszcze plus 48 kierunkowy do Polski. Telefony już są do państwa dyspozycji. Panie profesorze, czy widzi pan takie ryzyko pewnej presji społecznej, jakiegoś takiego szantażu moralnego, jeśli chodzi o narzucanie obowiązku nie wiem, badania genetycznego. Dla dobra wspólnego przebadaj się, bo żeby społeczeństwo na ciebie nie musiało łożyć w przyszłości na twoje choroby, tak? Ty jako odpowiedzialny rodzic przebadaj swoje dziecko, aby mogło rozwijać swoje talenty, które aby trenowało to sporty, nie wiem, sztukę, do których jest predysponowane genetycznie twoje dziecko, tak? A więc bądź odpowiedzialnym rodzicem, czy na przykład łatwo to w to wpleść, już tak sobie teraz dopowiadam, presję różnych agencji ubezpieczeniowych. Przebadany genetycznie albo nieprzebadany genetycznie jesteś, czy nie jesteś. Czy jest taka możliwość, nie wiem, potencjalna, czy realna, czy to już istnieje, tego typu pewnej presji moralnej, finansowej, społecznej, nie wiem jak to nazwać. Czy mamy prawo do niewiedzy na swój temat? Ktoś może powiedzieć, a ja nie chcę. Na przykład, czy mam prawo nie chcieć?
Właśnie. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do prawa do wiedzy. Prawda? Ja pozwolę sobie jednak przeczytać z książki o naśladowaniu Chrystusa to zdanie. Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy. I to jest Arystoteles. Ale dalej jest, lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga. I to jest Augustyn. I święty Augustyn. I myślę, że tutaj w tym zdaniu jest odpowiedź na pytanie ojca, że wiedza jest czymś wspaniałym. Jest piękna, fascynująca, ciekawa, potrzebna. Potrzebujemy jej. Potrzebujemy jej. Bez wiedzy nie siedzielibyśmy w tym studio, nie moglibyśmy rozmawiać. Zawdzięczamy to wiedzy, pracy fizyków, inżynierów. To nie ma w ogóle, to jest oczywiste. Tylko, że wiedza nie jest, chciałbym być dobrze zrozumiany, bo to może zrodzić jakąś falę nieroztropnej krytyki. Wiedza nie jest najważniejsza. Tu jest poruszona ta druga rzecz, bojaźń Boża. I dla nas, dla mnie, dla katolika to jest bojaźń Boża. Dla ludzi, którzy nie identyfikują się z wiarą w Boga, to będzie roztropność, to będzie mądrość. Więc musimy tutaj rozróżnić właśnie te dwa pojęcia. Wiedza i roztropność. I one nie są tożsame. Niewątpliwie roztropność, a tak naprawdę bliższa mi bojaźń Boża, czyli ta wielka tajemnica, jest ponad tą częściową wiedzą, którą my uzyskujemy. I tutaj ojciec powiedział o tym, że no idziemy w różnych kierunkach, bo to było złożone bardzo pytanie, począwszy od tej presji takiej indywidualnej, społecznej, po nawet kwestie powiedzmy ubezpieczeń. To jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie, ciekawe, bardzo dobrze zbadane. Jest taka możliwość, że taka presja się pojawi. Tym bardziej, że też jak ojciec zauważył, tutaj pojawiają się takie pojęcia troska, odpowiedzialność, właśnie troska o rodzinę, tak, profilaktyka. I nawet jest trudno oddzielić pewne rzeczy. Naprawdę jest trudno. Widzę to w mojej praktyce. Ale niewątpliwie wiemy to i wiemy to z historii. I nie trzeba się wcale odwoływać do eugeniki. Wcale nie trzeba odwoływać się do eugeniki. W latach 60. XX wieku społeczność podzieliła się na skutek tego, że jedni dowiedzieli się, że są nosicielami, drudzy są nienosicielami pewnej mutacji. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale pamiętajmy o tym, że żebyśmy nie absolutyzowali tej wiedzy. Ona musi być stosowana bardzo roztropnie. Nikt nie mówi o tym, żeby ją zatrzymywać, ale no, tu jest w genetyce jest bardzo potrzebna pokora. Powiedziałbym szczerze od serca, w genetyce jest bardzo potrzebna bojaźń Boża. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, żeby zachować zasady medycyny hipokratejskiej i tę najistotniejszą. Po pierwsze, nie szkodzić.
Bo tutaj się ocieramy o jakiś determinizm, wręcz nawet.
Tak może być.
I z góry jestem tak, dziecko moje jest tak zaprogramowane tak, i tak. Ma być, nie wiem, pianistą, sportowcem, nie wiem, fizykiem, bo takie ma, wyszło tak. Z badań, tak?
Tak, tak. I gdzie proszę ojca, determinizm również, który dość często, no, widzę na przykład u pacjentów niektórych, którzy twierdzą, że na przykład posiadanie pewnej zmiany w genie jest jednoznaczne z tym, że oni na pewno zachorują.
Jest skazany już.
Że on będzie chorował, że pacjent, że człowiek będzie chorował. A pamiętajmy o tym, że z małymi wyjątkami, ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak naprawdę genetyka nie jest deterministyczna, bo genetyka mówi o prawdopodobieństwach, o predyspozycjach, o ryzyku. Natomiast zawsze posługuje się poradnictwo genetyczne posługuje się ryzykiem, ale również w tym ryzyku, na przykład jeśli ktoś już nawet ma to bardzo, bardzo podwyższone ryzyko, to jeszcze nie jest tak, że musi zachorować. Pamiętajmy o tym, że nasze geny są otoczone jeszcze środowiskiem 20 tysięcy genów naszego genomu, a jeszcze jesteśmy otoczeni środowiskiem zewnętrznym. I to są bardzo złożone zależności. I przestrzegam właśnie przed używaniem takich terminów gen czegoś tam. Geny działają, geny badamy, w genach istnieją mutacje, ale spójrzmy na to po prostu naukowo, czy spójrzmy na to mądrze, czyli od tej strony, co dziś wiemy, prawda?
Mamy telefon, a więc witamy naszego radiosłuchacza, telewidza. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i witam. Pana profesora. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za ten piękny wykład. Przysłuchuję się tej audycji. Ja jestem prostą wiejską kobietą, ale mam takie odczucie, że Pan Bóg, gdy stwarzał człowieka, wiedział o tym, to jest takie moje wewnętrzne odczucie, że człowiek chciał wiedzieć dużo ponad stan. I takie mam właśnie odczucie, że jest pewna granica, której Pan Bóg nigdy nie pozwoli przekroczyć i nie da przekroczyć. Bo to, co Pan Bóg stworzył, jest wszystko bardzo dobre. Wystarczy tylko obserwować. Ja na przykład jestem wstrząśnięta tym, jak słyszę, że ktoś powie, że on nie będzie się opiekował dzieckiem z zespołem Downa. A przecież dzieci z zespołem Downa są takie inteligentne, są takie kochane. Zresztą, czy człowiek chory, czy starszy, czy niepełnosprawny, każdy ma prawo do życia. Każdy ma prawo do życia i ma prawo żyć. Nikomu nie można życie odbierać. Pan Bóg jest twórcą i tak jak pan profesor powiedział, trzeba mieć pokorę. Trzeba mieć głęboką pokorę i pochylić się nad każdym życiem. A teraz, jak obserwuję, co się dzieje, jest tak po prostu, jakby wszystko było postawione na głowie. No jak może żyć w związku dwóch mężczyzn, dwie kobiety? Ja często tak rozmawiam z ludźmi, bo jest osobą już teraz niepełnosprawną i zadaję pytanie. Mówię, dobrze, niech żyją dwóch mężczyzn razem czy dwie kobiety, ale wara wam od dzieci. Wara od sztucznego zapłodnienia, bo nie możecie zabijać ileś dzieci, żeby się urodziło jedno przez sztuczne zapłodnienie. To jest temat rzeka. Panie profesorze, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję panu za ten wykład. Może ta moja wypowiedź jest taka chaotyczna, ale chcę podzielić się tym, co noszę w swoim sercu. Jestem panu Bogu ogromnie wdzięczna za to, że jestem prostą kobietą, wiejską kobietą, ale powiem panu szczerze, że często włos mi się na głowie jeży, gdy słyszę w szpitalu wypowiedzi ludzi bardzo... Ja nie pociągam wszystkich pod jeden margines, nie, nic z tych rzeczy, ale czasem naprawdę rozum w głowie się przewraca, gdy słyszy się wypowiedzi ludzi bardzo, bardzo wykształconych. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam za te piękne programy. Najserdeczniej pozdrawiam. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Pani Danuto, dziękujemy bardzo. Tutaj pani Danuta dotknęła takiej kwestii, że jest gdzieś, może być taka pokusa gdzieś w genetyce, być jak Bóg. Cała tutaj kwestia, nie wiem, zaprogramowania człowieka, czy człowiek na zamówienie. Czy jest taka możliwość, czy są takie gdzieś też pokusy w genetyce, dziecko na zamówienie, takie ma mieć cechy i fizyczne i jakieś jeszcze. Czy jest to w ogóle możliwe? Bo słyszymy, że gdzieś takie są gdzieś, nie wiem, oferty na rynku, że tak powiem.
No właśnie, ojciec powiedział, że oferty na rynku. Ja jestem lekarzem, jestem genetykiem i muszę powiedzieć, że zupełnie nie rozumiem pojęcia dziecko na zamówienie. To znaczy zupełnie nie potrafię sobie wyobrazić, jak ktoś chciałby uzyskać pewne cechy. Zupełnie z punktu widzenia nauki. Tego typu rzeczy próbuje się, nawet w literaturze tego typu rzeczy pojawiają się, ale efekty są w tej porządnej literaturze naukowej, którą staram się czytać, no efekty są nadzwyczaj mizerne. To naprawdę jest mizeria naukowa. To w ogóle jest pseudonauka. No ale właśnie problem polega na tym, że jakby posługujemy się tą pseudonauką, to niektórzy się posługują do osiągnięcia swoich celów. Natomiast tak zupełnie od strony metodologicznej, no to znowu mówimy o czymś, co po prostu jest niemożliwe. Co po prostu jest niemożliwe technicznie. Od strony metodologicznej no, nie można uzyskać, posłużę się takim skrótem myślowym, drugiego Mozarta. To w ogóle jest niemożliwe. No ale tak jak mówię, obawiam się, że są ludzie, którzy w ten sposób będą próbowali właśnie to przedstawiać. Tylko pamiętajmy o tym właśnie, żeby powierzyć genetykę i zaufać po prostu specjalistom, którzy są do tego przygotowani i pamiętać, których mamy świetnych w Polsce w wielu takich nawet podspecjalnościach genetyki. I myślę, że żaden z nich się nie podpisze pod takimi niemądrymi projektami, które no, nie należą do nauki, nie należą do medycyny, należą jakby do zupełnie innego świata, który no, mnie jest zupełnie obcy.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria, ja mam pytanie o szczepionki przeciwko wirusowi COVID, które zawierały materiał genetyczny. Popularnie, że tak określę, ulica mówi, że ten materiał genetyczny się w organizmie namnoży i on może zmieniać nasz układ genetyczny, nasz genom. To jest prawda czy fałsz? Ewentualnie bardzo bym prosiła o komentarz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Maria, dziękujemy bardzo. Pani profesorze, konkretne pytanie.
Bardzo konkretne pytanie. I jest na to pytanie konkretna odpowiedź. Nie, w żaden sposób nie zajmuję się kwestiami bezpieczeństwa szczepionek, bo nie jestem specjalistą. Natomiast w tym wąskim obszarze, który mówi o tym, że próbuje powiedzieć, że szczepionka może zmodyfikować materiał genetyczny człowieka, jego genom, z dostępnej mi wiedzy nie widzę w ogóle takiej możliwości. Nie widzę takiej możliwości, korzystając z wiedzy w 2023 roku. Nie widzę, jak miałoby to się stać. Zupełnie jest to dla mnie problem, który jest problemem nienaukowym, ale tak jak mówię, wypowiadam się na temat tego wąskiego wycinka, na którym no jako tako się znam.
Myślę, że ten głos pani Marii wynika z takiego gdzieś zaniepokojenia, że dotykamy tak sfery tak fundamentalnej tutaj w tym wymiarze, jak właśnie genetyka nasza osobista, więc tak. Pytanie o te fundamenty naszej fizyczności tutaj gdzieś stąd chyba to pytanie.
Biologia molekularna nie zna takiej metody, żeby po prostu od tak do genomu człowieka coś się włączyło i to jeszcze w obrębie genu, czego zmodyfikowało. To wymaga bardzo dużego nakładu celowanych działań. Ja tu mówię w dużym uproszczeniu, rzecz jasna, ale to nie jest tak, że jakiś materiał genetyczny jakiegoś drobnoustroju, on może nam gdzieś wbudować się w gen albo go zastąpić. Czegoś takiego nie ma, bo genom potrafi się przed tym bronić, bo inaczej byśmy nie przetrwali jako gatunek, prawda? Gdyby genom nie miał zabezpieczonej tej integralności swojej.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Teresa Opole.
Szczęść Boże, Pani Teresa. Słuchamy, prosimy bardzo.
Ja mam pytanie do Pana Profesora, bo ostatnio usłyszałam na wizycie lekarskiej od lekarza, że mój wysoki cholesterol jest spowodowany, że ma źródło genetyczne. No i dostałam oczywiście tabletki. I właśnie tak się zastanawiam, no bo wiadomo, że tabletki nie wpływają na gen, a czy jest jakaś możliwość właśnie wpłynięcia na te tendencje genetyczne? No bo słyszałam dokładnie, podłoże genetyczne jest powodem właśnie tego wysokiego cholesterolu, bo wykluczona jest waga jako źródło, czy też złe odżywianie. I właśnie w tym obszarze, jakby pan profesor mógł coś powiedzieć, czy jest jakaś możliwość wpływania na ten gen, który jest odpowiedzialny, tak jak usłyszałam, za ten wskaźnik cholesterolu. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani Tereso. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Droga pani, ja nie znam szczegółów oczywiście rozmowy tutaj z panem doktorem i w ogóle no, szerszego kontekstu. Mogę tylko domniemywać, że kolega miał na myśli stan hipercholesterolemii rodzinnej i tam rzeczywiście to tło genetyczne występuje. W takiej sytuacji możliwe jest, ale tak jak mówię, to są moje domniemania, że właśnie o to chodzi, bo nie mam dokumentacji. Możliwe jest oznaczenie, można próbować oznaczyć przyczynę tego stanu rzeczy i oczywiście leczenie nie oddziałuje w żaden sposób bezpośrednio na gen, na materiał genetyczny, tylko leczenie prowadzi do, nie wdając się również w szczegóły, do obniżenia poziomu cholesterolu. Ale tutaj proszę się nie obawiać, nic się nie dzieje z genami, nie wyciszamy żadnych genów. To jest klasyczne leczenie zastosowane tylko w sposób szczególny, w pewnej sytuacji zdefiniowanej bardzo dokładnie genetycznie. Myślę, że to pan doktor miał na myśli, udzielając takiej porady pacjentce.
Mamy kolejnego rozmówcę na linii. Halo, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Piekar Śląskich. Chciałem zapytać pana profesora, bo kiedyś byliśmy z bliźniakiem tam u niego w Warszawie. Jak to jest właśnie z tymi chorobami? Bo prawdopodobnie mamy genetyczną chorobę polineopatię, nie? Że ona się ujawnia w wieku tam, ja, w moim przypadku to było 57 lat, nie? Czy jest po prostu jakaś zależność? Po prostu coś w tej sprawie chciałbym się dowiedzieć. Pozdrawiam wszystkich z Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panu bardzo.
Proszę pana, bardzo proszę o telefon oczywiście do Zespołu Chorób Nerwowo-Mięśniowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Wtedy omówimy szczegóły. Natomiast nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana pytanie, ale chodzi o, to jest trudne pytanie, o zależność wieku zachorowania od tła genetycznego. Musielibyśmy tutaj już bardzo konkretnie porozmawiać o tym typie konkretnym polineuropatii, bo myślę, że mogę odpowiadać, mówić o czymś zupełnie, co nie jest przedmiotem pana pytania.
Są tak rzeczy tak
specjalistyczne,
subtelne, że trzeba, trudno tak ogólnie przez telefon porady udzielać. Co do teleporad mamy dużo dystansu.
Jak najbardziej.
Tak. Panie profesorze, kwestia jeszcze komórek macierzystych. Czy to jest jakieś okno, możliwość perspektywiczne tutaj, jeśli chodzi o leczenie chorób? Czyli te komórki, które potencjalnie mogą stać się każdą inną komórką, tak? Czy to jest to komórka macierzysta i jakie tu są perspektywy, jeśli chodzi o leczenie chorób?
Tutaj, proszę ojca, muszę powiedzieć, że myślę, że to jest temat na oddzielną rozmowę ze specjalistą w tej dziedzinie, jeśli będzie taka potrzeba, to ja bardzo chętnie tutaj polecę kolegów, bo rzeczywiście jest to dziedzina, która się bardzo, bardzo rozwija, a tak nie śledzę jej na co dzień.
Wspomniał pan przed jakimś chwilą naszej rozmowie, że musimy uważać, komu udostępniamy nasze dane genetyczne. To było przy moim pytaniu na temat tych testów różnych genetycznych, które online możemy nabyć i wysłać tam komuś potem te wyniki, ktoś nam wyśle te wyniki właśnie do nas. Dlaczego musimy uważać, komu udostępniamy swoje te dane, ten jakiś profil genetyczny?
No właśnie dlatego, że i tu znowu wchodzimy w ogromne zagadnienie. Zresztą wykład na ten temat transmitowała telewizja Trwam, on jest w internecie. Zagadnienie bezpieczeństwa danych genetycznych. W takim bardzo dużym skrócie mogę tylko powiedzieć, że dane genetyczne to są w ogóle, no, powiedziałbym, super dane. To są dane, których nie da się porównać z żadnymi innymi danymi i nawet wydaje mi się, że jeśli ktoś, nawet używanie określenia dane w stosunku do informacji genetycznej już jest pewnego rodzaju nieścisłością, dlatego że one są niezniszczalne, one nie podlegają anonimizacji, identyfikują nas w sposób niemalże doskonały. Zostawiam w tej chwili moje dane genetyczne na brzegu tej szklanki i zostawiam dane genetyczne na tym blacie. Można zebrać bardzo delikatnie materiał, który tutaj został i określić strukturę mojego genomu. To jest możliwe. Taka jest siła danych genetycznych. To jest trudno je porównać z innymi. Nie podlegają zmianie. I co jest jeszcze dodatkowo niesłychanie ważne, nie tylko mówią o nas, ale mówią o naszych bliskich. Mówią o naszych bliskich. To są niezwykłe rzeczy, które są opisywane w literaturze, gdzie identyfikuje się przestępcę, który jest odległym, bardzo krewnym osoby, której się posiada dane genetyczne. Czytałem
takie doniesienia.
To jest możliwe dojście po takiej nitce. To są, można powiedzieć, rzeczy zupełnie niewyobrażalne, o których z całym szacunkiem dla wyobraźni naszych autorów literatury science fiction, oni po prostu nie śnili. Wydaje mi się, że gdyby zagłębili się w zagadnienie danych genetycznych, to napisaliby znakomite książki, bo to jest faktycznie coś zupełnie niesamowitego. Zaczęliśmy naszą rozmowę od genomu Neandertalczyka. Proszę sobie wyobrazić, czy ci Neandertalczycy, którzy byli mieszkali w tej jaskini, czy oni mogli przypuszczać, że po kilkudziesięciu tysiącach lat ktoś z jakiejś wywierci kawałek z ich zęba materiału genetycznego czy kości i powie, bardzo wiele będzie w stanie o nich powiedzieć. No to jest, czy możemy znaleźć takie dane, gdzie trwałość sięga kilkudziesięciu tysięcy lat. I możemy to w ten sposób odczytywać i to w tak małych ilościach. Więc ja myślę, że nie mam nazwy, ale chyba pokusiłbym się o takie określenie. Superinformacja. Informacja najwyższej klasy. Ten, kto ma dane genetyczne,
to wie o
ma
nas
władzę.
Wszystko. Wie o nas
tak.
wszystko.
Wie o nas, wie o nas naprawdę nieporównywalnie wiele w porównaniu z ludźmi, którzy nawet wejdą w posiadanie nawet naszego numeru konta bankowego, które możemy zmienić. Jeżeli ktoś wejdzie w posiadanie danych genetycznych, to dysponuje potencjalnie, rzecz jasna, jeśli będzie je źle wykorzystywał, dysponuje ogromną władzą. Ogromną władzą.
I tu stawiamy kropkę. Trzy kropki stawiamy sobie. Trzy kropki, ponieważ, drodzy Państwo, ciąg dalszy nastąpi. O 21.30 w Radiu Maria zapraszamy Państwa, bądźcie z nami. Genetyka, co nam daje, a co zabiera. I z naszym ekspertem spotkanie pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kochański, specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej. Dzisiaj jest naszym gościem. Oczekujemy, panie profesorze, usłyszymy się więc za 2 godziny z naszymi słuchaczami. A teraz już i panu, i państwu bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.